Ścisłem Rec.
Dzień dobry.
Witamy Was serdecznie w 72. odcinku naszego podcastu.
Morawski Karol.
I Łański Tomasz.
Witamy Was serdecznie jeszcze raz. To co? Formularz kontaktowy?
Oczywiście. Do znudzenia będę przypominał, słuchajcie, forumpodcast.com, łamane na komunikacja, bądź w prawym górnym rogu komunikacja na forumpodcast.com i macie tam możliwość wypowiedzenia się, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku, a także dać nam znać, jak Wam się podoba.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Moi drodzy, to ja tylko bym chciał dopowiedzieć, albo może małe sprostowanie przedstawić. Mianowicie, jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać na temat festiwali, które w Toruniu się odbywają. Tym samym zapomniałem o jednym bardzo ważnym, o którym przypomniał nasz słuchacz. Pozdrawiam serdecznie. A mianowicie Toffee Fest, który akurat się składa tak, że dwa dni temu się rozpoczął. Potrwa do 2 lipca, więc serdecznie zapraszam na rzetelny i rzeczowy festiwal do Torunia, także jeśli tylko macie okazję, do 2 lipca trwa.
Ja z kolei mam temat z innej beczki. Co prawda temat jest już średnio aktualny, ale uważam, że warto cały czas o nim mówić. Mianowicie całkiem niedawno zaczął się tak zwany Red Dark, czyli Reddit. Przeszedł w tryb ukryty. Bardzo dużo subredditów. Zadeklarowało się początkowo ponad 8800 subredditów, które miały przejść na tryb ukryty. Obecnie jest ukrytych 2300 subredditów. Ale dlaczego?
Zapytać. No właśnie dlaczego? To jest dobre pytanie. Ja nie do końca rozumiem, no bo platforma Reddit miała być chyba z założenia otwartą, rzetelną i umożliwiającą, nie wiem, dzielenie się informacjami w trochę inny sposób niż zwykle. Używasz? Używałeś?
Używałem i przestałem. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Oczywiście szef Reddita stwierdził, że bardzo dużo modeli językowych LLM-ów zostało szkolonych na Reddicie, przez co było bardzo dużo zapytań API i to zaczęło kosztować. Więc twierdzili, że wprowadzają płatne API i niestety pokłosiem tego jest zabicie aplikacji trzecich. Ja używałem Reddita przez Apollo i dla mnie Apollo był tylko Redditem, no ale jak przekazał właściciel i twórca aplikacji, Christian Selig, wiesz, ile by kosztowało utrzymanie rocznie Apollo przy obecnym ruchu?
Kurczę, nie wiem, ile kosztowało wcześniej, ale rozmawiamy pewnie o milionach.
$20 milionów rocznie przy obecnym ruchu. Więc niestety dzisiaj, jak nagrywamy, jest 29 czerwca, jutro 30 czerwca, Apollo jest wyłączane. Christian stwierdził, że nie jest w stanie tyle pieniędzy wyłożyć, też tyle nie zarabia, ale podobnie jak w przypadku Tweetbota pojawiła się kwestia zwrotów. Ludzie mieli wykupione płatne subskrypcje Apollo i dzisiaj rano pojawiła się aktualizacja, która pozwala zrezygnować nam z ubiegania się o zwrot tych pieniędzy. Warto to zrobić. Ja akurat nie miałem płatnej subskrypcji, ale jeżeli nasi słuchacze mają, pobierzcie tą aktualizację, zrezygnujcie proszę, bo Christian musiał by wypłacić z własnej kieszeni $250 tysięcy, jak na szybko policzył, bo niestety dochodzi nie dość, że koszt subskrypcji, to jeszcze 30% podatek od Apple, żeby zwrócić użytkownikom te pieniądze.
No dobrze, ale to Apollo służyło głównie, albo może głównie korzystałeś z Reddita i tak jak wiele innych osób także, czy można było wykorzystywać inne serwisy również przez Apollo?
Tylko Reddit. Można było korzystać z aplikacji Reddita oficjalnej, która jest do niczego, a Apollo działało lepiej. No przede wszystkim działało, było dużo bardziej przejrzyste, posiadało dużo więcej funkcji konfiguracji. Mówię, dla mnie Reddit to było Apollo. Nie ma Apollo, nie ma Reddit.
Właśnie dlatego w kontekście tego zdania było moje zapytanie. To też z drugiej strony, nie ujmując absolutnie niczego twórcom, ale w dzisiejszym świecie niezapewnienie sobie przynajmniej minimalnej dywersyfikacji, to ciekawe. Ale okej, no jak widać, takie modele biznesowe jeszcze też mają rację istnieć, chociaż jak się okazuje, wystarczy jedno tąpnięcie i
dokładnie
zawijamy wroteczki.
Zrobiło się bardzo dużo smrodu wokół tej sytuacji, bo szef Reddita twierdził, że Christian go szantażował. Na szczęście Christian jest z Kanady i tam można nagrywać rozmowy bez wiedzy drugiej osoby i bez jej zgody. I doprowadził do ujawnienia transkrypcji rozmów, jakie prowadził, żeby po prostu pokazać, że są to konfabulacje i jeżeli pojawiły się jakieś nieścisłości w ich rozmowach, dosyć szybko je naprostował, przeprosił i chciał być jak najbardziej transparentny dla swoich użytkowników.
To miłe.
Więc mam wrażenie, że nadchodzi zmierzch aplikacji trzecich dla różnych serwisów. Ja będę się też oficjalnie przenosił na Lemmy. Lemmy jest to oczywiście open source'owy, a także otwarty projekt odpowiadający Redditowi. Jest oparty oczywiście o Fediverse, tak jak Mastodon, i tam bardzo dużo osób się przenosi.
Z Reddita właśnie.
Tak, z Reddita, bo oczywiście też się pojawił duży problem, mianowicie moderatorów Reddita. Moderatorzy Reddita robili wszystko pro bono. Wykorzystywali do tego narzędzia trzecie, które zostały też ubite. Więc tak jak Facebook, przepraszam, Meta płaci miliony dolarów swoim moderatorom, tutaj ludzie robili to za darmo, zabrano im zabawki, więc powiedzieli nara. Więc tak jak mówię, zakładam, że to będzie duży zmierzch wszelkich aplikacji wykorzystujących API, bo wszyscy chcą zarobić.
Ile razy rozmawialiśmy już o kapitalizmie?
Wydaje mi się, że za każdym razem.
72.
To dokładnie.
No dobrze, to ja mogę tego newsa o tym CarPlay'u 17?
Tak, oczywiście.
Znaczy, który pojawi się w iOS 17. Dlatego o tym mówię, bo korzystam. Śmieszą mnie troszeczkę też artykuły, które ostatnio zaczęły wypływać dotyczące tego, że będą olbrzymie zmiany i po prostu kierowcy już nie mogą się doczekać i po prostu to, co będzie się działo w CarPlay'u włącznie od momentu, kiedy iOS 17 zagości na naszych urządzeniach, to po prostu rewolucja. No i jak już ktoś sobie poklikał, to okazuje się, jak olbrzymim clickbaitem zaczynają być tego typu artykuły. Szczególnie mam wrażenie na polskojęzycznych stronach. Nie wiem czemu. No ale jeżeli już rozmawiamy o tych zmianach w CarPlay'u dla osób zainteresowanych, no moim zdaniem ciekawą rzeczą, chociaż dostępną tylko i wyłącznie dla subskrybentów Apple Music, jest tak zwany SharePlay i co ciekawe, tylko i wyłącznie główna osoba, która będzie dystrybuować sygnał ze swojego telefonu, posiadająca subskrypcję, będzie mogła umożliwić pozostałym pasażerom kolejkowanie odpowiednich utworów. Ciekawe. Bardzo mnie intryguje, jak to będzie działało, chociaż wydaje mi się, że jedyne momenty, czyli długie podróże, jak ktoś, nie wiem, jedzie z Polski do gdzieś na południe Europy, no to wtedy to może ma rację bytu, chociaż wydaje mi się, że Polak znalazł już dawno rozwiązanie na to i po prostu wspólną listę gdzieś tworzył na Spotify'ach czy innych platformach streamingowych, więc czy to coś zmieni? Nie do końca mi się wydaje, ale okej. Okay. Dodatkową kwestią w ramach map i nawigacji jest to, iż aplikacja po prostu podpowie nam, gdzie znajdują się ładowarki dla samochodów hybrydowych czy elektrycznych w naszym sąsiedztwie, ale tylko i wyłącznie dla marek samochodów, które współpracują z Apple, więc nie dla wszystkich. No i trzecią zmianą, chociaż dla mnie zupełnie nieistotną, jest kwestia zmian w obsłudze wiadomości tekstowych. Szczerze, dla mnie to jest jakaś w ogóle parodia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie odczytywania samych wiadomości, więc dla mnie zmiana zupełnie nieistotna. Zatem to, nie chcę powiedzieć fundamentalne zmiany, ale zmiany, które pojawią się w CarPlay'u. No i warto teraz, drodzy słuchacze, żebyście ocenili, czy to rzeczywiście jest olbrzymia rewolucja, bo moim zdaniem wcale nie. Także oczywiście w dalszym ciągu czekamy na to, co ma się pojawić w przyszłości, a mianowicie jakby kolejna generacja CarPlay'a, która to została na WWDC w 2022 roku zapowiedziana. Tego jeszcze nie ma i wydaje się, że zmiany w iOS 17 jeszcze nie zwiastują tego, żebyśmy mieli możliwość na własne oczy przekonania się o tym, o czym była mowa na ubiegłorocznej konferencji WWDC.
I właśnie wydaje mi się, że to jest największy problem, bo pokazali bardzo szeroko zakrojony koncept, jak ma być wykorzystywany ten CarPlay, a producenci motoryzacji samochodów nie są podobno chętni na takie wdrażanie, więc cała branża automotive wydaje mi się nie przejdzie na CarPlaya, tym bardziej, że zakładam, że trzeba od tego jakiś podatek zapłacić dla Apple. Wiem na przykład, że w samochodach Toyoty, jeżeli chciałeś wykupić samochód, który nie miał bazowo CarPlaya, trzeba było dopłacić 1000 albo 1500 zł za dodatkowy mikrofon, który spełnia wymogi, żeby mógł pracować z CarPlayem, bo taki był wymóg Apple, więc dużo osób dopłacało, no bo w ujęciu całego kosztu samochodu 1000-1500 zł to jest kropla w morzu, ale też znam bardzo dużo osób, które mają iPhone'a, miały CarPlay'a w samochodzie, ale nie wiedzieli, że go mają. I no to tak, jest no to straszne
to jest,
po prostu.
To jest inna sprawa, no wiele osób nie podłącza rzeczywiście, no ale to samo można powiedzieć o Android Auto i tak dalej, więc wiele osób nie podłącza, wiele osób myśli, że na dzień dzisiejszy to już powinno być bez problemu bezprzewodowe. Bezprzewodowe nie jest. Znaczy, nie wszędzie jest, o może tak, więc... Ale no cóż, ja akurat zachęcam do tego, żeby jeżeli ma się możliwość, to wykorzystywania tego typu rozwiązań, bo to po prostu pomaga.
Oczywiście jest dużo wygodniejsze. Możesz sterować całym CarPlayem nawet z poziomu kierownicy. Nie musisz odrywać rąk, żeby na ekranie coś wyklikać, ale niektóre samochody mają duży problem. No bo czym jest CarPlay? CarPlay to jest tak naprawdę rzucenie zdalnie ekranu telefonu, bo całe obliczenia są wykonywane na naszych telefonach. One się grzeją i jakiś czas temu Michał Masłowski z Maggatki narzekał, że u niego w samochodzie ładowarka do samochodu jest tak źle zrobiona indukcyjna, że w momencie, kiedy on używał bezprzewodowego CarPlaya, odkładał na ładowarkę telefon, to on się tak grzał, że chciał się już wyłączać. Więc no, producenci samochodów też muszą przemyśleć takie rzeczy. No i moim zdaniem powinna być w jakikolwiek sposób wentylowana przestrzeń, gdzie ten telefon indukcyjnie będziemy ładować.
Tak, no to jest olbrzymi problem i rzeczywiście też się z tym spotkałem. No z reguły te miejsca na indukcyjne ładowanie albo są bardzo mocno opatulone innymi plastikami, ta cyrkulacja powietrza jest znikoma. No i pomijam fakt, że zdecydowanie, nie chcę powiedzieć większość, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że dużo użytkowników ma jednak telefony w różnego rodzaju etui. I teraz indukcyjne ładowanie, szczególnie w aucie i szczególnie przy nowych iPhone'ach, którym odstaje jednak ten aparat, i położenie tego na indukcyjną ładowarkę powoduje, że masa tej energii, która miałaby być przekazana, jeżeli chodzi o ładowanie baterii indukcyjnie, zamienia się po prostu w ciepło. I to jest olbrzymi problem. Nie wiem jak tobie, ale moim zdaniem indukcyjne ładowanie w telefonie to nie jest jakby rzecz pierwszej potrzeby.
Ja w momencie, kiedy zniszczyłem w 8 Plusie baterię ładowania indukcyjnego, miałem taki miesiąc, gdzie ładowałem telefon tylko indukcyjnie. Sprawność baterii poleciała mi prawie 10% w ciągu miesiąca, więc przestałem ładować. Obecnego telefonu praktycznie może ze dwa razy mi się zdarzyło ładować indukcyjnie. W samochodzie mam na kratce wentylacyjnej zrobiony uchwyt, więc w lato jest klimatyzacja, w zimę mam zakręcone, więc nie wieje na niego ciepło, no i ładuje się kabelkiem, więc sytuacja win-win dla mnie. Jak jesteśmy przy Apple'u, ja mam przykrą informację dla subskrybentów usługi iCloud Plus. Rosną ceny, to jest ostatnia usługa, której Apple podnosi ceny i pojemność 50 GB z 3,99 drożeje o złotówkę na 4,99, 200 GB z 11,99 na 14,99 i przy 2 TB jest największy skok z 39,99 na 49,99.
Czyli znowu kasiorka z kieszeni. Pyknie.
Dokładnie. No problem jest taki, że kurczę, ten przelicznik w zależności od usługi i urządzenia jest różny, więc widać, że Apple różnie wycenia te urządzenia. Tak samo jak jest w przypadku chyba to było iPhone'a 14 i Apple Watcha Ultra. On w Stanach ma tą samą cenę, a u nas jest prawie 1000 zł różnicy, jeżeli chodzi o cenę pomiędzy tymi urządzeniami.
A powiedzmy jeszcze proszę, od kiedy zmiany wchodzą w życie?
Od lipca chyba. Ja mam 5 czy 6 lipca rozliczenie. Już mam informację, że będzie cena podniesiona.
Mailowo ją dostajesz?
W zakładce subskrypcji widziałem.
A, to ja tam nie zaglądam, muszę zajrzeć. Dobrze.
Może miałem maila, ale szczerze mówiąc, poczekaj, od razu sprawdzę. Tętno pulsu, iCloud. Informacje. Nie widzę, ale ostatnio miałem bardzo dużo problemów z Advanced Data Protection. Powiem wam za tydzień, jakie są jaja i jak producenci aplikacji nie potrafią się dostosować do nowego modelu zabezpieczeń. Mam temat lokalno-warszawski. Słuchajcie, powstało applecommunity.pl pod wodzą Pawła Pławiaka, więc wchodząc na stronę applecommunity.pl zostaniecie przeniesieni na stronę meetupu i będą odbywały się spotkania co miesiąc w trzeci wtorek miesiąca Apple Community. Bardzo fajna społeczność ludzi zaangażowanych, zakręconych na punkcie Apple. byłem na takim spotkaniu inauguracyjnym i słuchajcie, naprawdę super ludzie. Były dwie prezentacje związane bezpośrednio z Apple, jedna była z Azure'a i możecie się zapisać za darmo, jest na Woli spotkanie, polecam.
No dobrze, czyli to jesteś już, rozumiem, członkiem.
Tak, tak, jestem członkiem. Jestem członkiem i bardzo sobie chwalę. Jest też drugi temat, o którym mogę powiedzieć bardzo ogólnie. Jeżeli wasza firma kupuje urządzenia Apple od resellerów, autoryzowanych premium resellerów i macie swojego dedykowanego opiekuna, poproście, żeby skontaktował was Apple, bo Apple w Polsce dla dużych biznesów prowadzi spotkania. Spotkania są prowadzone przez pracowników Apple i są naprawdę poruszane kwestie konfiguracji systemów, ich bezpieczeństwa, nowości i naprawdę warto poświęcić czas na te spotkania, też biorąc pod uwagę ludzi, którzy się tam znajdują. Ludzie się pojawiają z różnych, przeróżnych branż, a także można spotkać pracowników Apple. Chyba więcej nie mogę powiedzieć. Wszystko w waszych rękach i rękach waszych opiekunów. Postaram się dowiedzieć, czy będę mógł wam powiedzieć coś więcej za tydzień.
Zapraszamy do działania.
Pojawił się nowy temat. Mianowicie Parlament Europejski przyjął dyrektywę, przepisy, że część urządzeń elektronicznych, nas najbardziej interesują telefony, tablety i urządzenia wearables, będą musiały mieć wymienną baterię. I tutaj jest problem. Znaczy mam z tym problem, bo z jednej strony super, jeżeli mógłbym sam sobie wymienić baterię, ale tracimy coś, co jest dla mnie też jako osoby poruszającej się cały czas telefonem, z deal breakerem, mianowicie wodoszczelność. Pamiętacie za czasów tych wszystkich dumbfonów? One nie były wodoszczelne, wystarczyło kilka kropel wody i niestety urządzenie do niczego się nie nadawało. Tutaj urządzenia mają klasy szczelność IP67, IP68. Zalinkuję wam, jak to wygląda w przypadku urządzeń Apple i boję się, że to będzie śmierć takich urządzeń, ich integralności, bezpieczeństwa, jak to możemy nazwać?
No, to jest, no, no właśnie, idea co do zasady dobra, tylko chyba ja rozumiem cel, ale to co, znaczy wyobrażam sobie oczywiście, że producenci, ja nie wiem co to znaczy, że te przepisy zostały zatwierdzone, czy już wiadomo kiedy one mają wejść w życie, to trochę tak jak mityczne USB-C tak naprawdę.
Nie, jeszcze Rada Europy musi formalnie zatwierdzić, przygotować całe prawodawstwo, więc tam najbliższy etap to jest 27 rok, więc...
No właśnie, więc pytanie brzmi, jak to technologicznie ma wyglądać, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w którymś miejscu telefonu będziesz miał jakąś magiczną klapkę, którą będziesz po prostu jakoś tam odbezpieczał i tam sobie klikniesz i bateria ci wyjdzie i wejdzie trochę na zasadzie dużej karty SD, która będzie taką trochę baterią może. No niemniej jednak to potrwa trochę czasu. Zakładam, że... No w sumie nie zakładam, nie wiem jaki jest cel tego działania. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że... No bo zegarków czy innych mniejszych urządzeń niż telefony to w ogóle sobie nie wyobrażam za bardzo tak naprawdę, że miniaturyzacja poszła tak daleko, że nawet nie ma mowy o tym, żeby jakkolwiek wymienić baterię. Ale cel jest taki, żeby zmniejszyć ilość odpadów, umożliwić klientowi zmianę baterii. Wiesz coś na ten temat więcej?
Tak, tak. Chodzi o to, żeby właśnie zmniejszyć tą ilość odpadów, tak jak mówisz, a także dać użytkownikom możliwość samodzielnego wymieniania, żeby nie trzeba było płacić serwisom. Ja wam podlinkuję cały artykuł, bo to się tyczy także hulajnóg, skuterów czy rowerów elektrycznych. Takie baterie będą musiały mieć cyfrowy paszport, czyli elektroniczny zapis zawierający kompletny zestaw informacji o całym okresie użytkowania danego akumulatora i baterii od produkcji przez pozyskane surowce aż po recykling i jego utylizację, więc jeszcze więcej dodatkowej papierologii. Wydaje mi się, że to jest przerost formy nad treścią, bo tak jak mówisz, w zegarkach oficjalnie nie wymienimy baterii. Apple przyjmuje zasadę, że wymienia urządzenie na nowy, a stare rozkłada i poddaje recyklingowi. Tak samo ma się rzecz w przypadku iPadów, tylko nieautoryzowane serwisy mogą wymieniać iPadom baterię, bo kurczę, weź takie 10 cali rozklej, bez zniszczenia ekranu, digitizera, no i
no, dlatego mi się wydaje, że to w ogóle musi się zmienić budowa wszystkich urządzeń i to jest jakby, widać ile problemów kosztuje producentów zmiana portu ładowania na unifikację do jednego i ile my o tym rozmawiamy, a tu... I to nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o telefonach, a o wszystkim. Znaczy każdym urządzeniu bateryjnym może tak. No dodam tylko jeszcze, bo właśnie wyczytałem z artykułu, który podlinkowałeś, Karol, że akumulatory ponad 2 kWh będą musiały posiadać, jak to ładnie jest napisane, obowiązkową deklarację śladu węglowego. Jakby wszystko rozumiem, że idzie w tą stronę, bo to Fit for 55 i 2050 rok i minimalizacja tego naszego wpływu na środowisko jest jakimś nadrzędnym celem, ale jeżeli... Rozmawialiśmy o tym już też niejednokrotnie. Coraz większa ilość producentów idzie w tą stronę, że zeroemisyjne są ich urządzenia od A do Z i starają się robić recykling nie wiadomo co i zapewnić tobie, że ty kupując to urządzenie, to jednak niespecjalnie przyczyniasz się do ocieplania klimatu. No to wchodzenie jednak w tego typu retorykę jak wymiana baterii, no naprawdę wydaje się być sowitym przerostem formy nad treścią.
No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest też takie uszczęśliwianie na siłę wszystkich wokół. Mam jeszcze temat z M-Obywatelem. Otóż nasz szanowny pan prezydent 14 czerwca podpisał ustawę, która zrównuje aplikację M-Obywatel z dowodem osobistym. Oczywiście obowiązuje vacatio legis i będzie od 1 września bieżącego roku ta ustawa respektowana przez instytucje finansowe, banki i wszędzie indziej.
Wierzysz w to?
No, mam nadzieję. Szczerze
no
w to
ja w
wierzę.
Sobotę mam zamiar się przekonać na festiwalu, który chyba wczoraj się rozpoczął, a też się wybieram do Gdyni. No i napisane jest tak, że na bramkach rzeczywiście można już wykorzystać aplikację M-Obywatel, żeby wylegitymować się razem z biletem, a żeby wejść na teren festiwalu. No i zamierzam to przetestować, nie zabierając żadnych dokumentów, ani portfela, ani niczego. Chciałbym się posługiwać tylko elektronicznymi środkami płatniczymi. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, czy się uda.
Trzymam, pogadamy o tym na pewno za tydzień. No ja, gdzie mogę, to używam M-Obywatela. Szczerze, praktycznie tylko w bankach wymagają, czy w urzędach wymagają ode mnie fizycznego dowodu, ale poświadczenie drugi faktor przy karcie Fit Profit na siłowni czy na basenie, to pokazuje M-Obywatela. Nie ma najmniejszego problemu. No szczerze jest to wygodne, bo masz tam dowód, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, możesz sobie sprawdzić punkty karne, można dodać kartę dużej rodziny.
W aplikacji można sprawdzić punkty karne?
Z tego co wiem, tak. Była taka opcja, poczekaj, aż się zaloguję.
Ja przez stronę mogę sprawdzić, bo ostatnio to robiłem, gdyż spodziewam się kilku mandatów, ale...
Jest tutaj opcja. Jest zakładka punkty karne. Ja chyba nie mam. Znaczy, no nie powinienem mieć. Za parkowanie nie dają punktów karnych. Straż Miejska przynajmniej nie daje, więc... A co tutaj można mieć? Kartę dużej rodziny, legitymacja emeryty, rencisty. A weź dodaj dokument.
No dobrze. Do zweryfikowania, gdyż ja na przykład punktów karnych nie mogę sprawdzić. Pytanie brzmi, dlaczego? Może mam ich tak dużo, że już nie mogę sprawdzić przez aplikację.
Mam nadzieję, że nie. Z filmów, jakie mam przygotowane, to pojawiło się od iFixit oczywiście rozłożenie MacBooka R15, Maca Pro i słuchajcie, chip, ten M2 Ultra jest gigantyczny. Możecie sobie przywinąć tam w okolicy drugiej minuty. Jest pokazany, jak wielkie jest to urządzenie. Kolejna kwestia, rzeczywiście budowa skrzynki, obudowy jest praktycznie taka sama jak w Macu Pro 2019 i tam jest kurna tyle pustego miejsca, że wiatr hula i jeżeli nic nie planujecie tam włożyć, to wydaje mi się, że będziecie mieli echo po prostu. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja widzę jedynie bardzo wąskie zastosowanie dla tych urządzeń. Tak jak mówiłem, przede wszystkim karty jakieś ingestowe czy też karty SDI-owe. O jednej rzeczy nie pomyślałem, mianowicie ludzi, którzy chcą przechowywać dane. Promise posiada moduły MPX, które pozwalają na włożenie dysków twardych, tylko że od 2019 roku zastanawiam się, jak powiększyła się ta pojemność, bo oni wtedy sprzedawali te kieszenie z dyskami maksymalnie 32 terabajty, co jest no mało. To jest niestety bardzo mało. Pytanie, czy można tam włożyć na przykład w taką kieszeń 4 dyski 20 terabajtów teraz.
Ciekawe. No cóż, warto zapoznać się z filmami.
Dokładnie. MacBook Air, no to taki MacBook Air, tylko trochę powiększony. A o MacBook Air porozmawiamy sobie pewnie też za tydzień. Parę słów zamienimy.
No okej.
Mam polecajkę. Nie wpisałem jej co prawda, ale mam serial The Severance. Rozdzielenie z Apple TV Plus. Szczerze nie rozumiałem początkowych zachwytów. Wszyscy wokół mówili, że to jest najlepszy serial na Apple TV Plus. Powiem wam, że po pierwszych dwóch odcinkach chciałem go wyłączyć, bo było więcej pytań niż odpowiedzi, ale wsiąknąłem i uważam, że seriali, które obejrzałem w ostatnim czasie, rzeczywiście jest jednym z najlepszych. Może nie najlepszy, ale serial, który zdradza tak mało i powoduje tyle teorii spiskowych i domysłów, po prostu na poziomie chyba Gry o Tron i wymyślania, skąd się wziął Jon Snow i czym jest dzieckiem. Oczywiście Reddit mi bardzo pomógł tutaj w czytaniu tych teorii na temat tego serialu. No i niestety z Reddita, tak jak już mówiłem, nie będziemy mogli wygodnie korzystać. Z tego co wiem, jest zamówiony drugi sezon Severance, ale niestety w Hollywood trwa strajk scenarzystów nadal, więc zakładam, że może się opóźnić. W dużym uproszczeniu, o czym jest serial? Mamy grupę osób, które pracują w pewnej firmie na tak zwanym poziomie rozdzielenia, czyli mają wszczepiony chip, gdzie mają który pozwala im zachować dwie osobowości. Jedną osobą są poza firmą i inną osobą są w tym dziale tam, co robią. Bo jest kilka różnych działów. No i tak zwani...
W jaki sposób ta świadomość im się przełącza automatycznie w momencie wchodzenia?
Tak, w momencie, kiedy wchodzą do windy. Winda zjeżdża na poziom rozdzielenia, robi się takie bzzz, jesteś inną osobą. I nie masz dostępu do wspomnień, osobowości, czegokolwiek osoby, która jest twoim tak zwanym alterem.
Wow. To w ogóle aż się boję oglądać takich rzeczy, ale rozumiem, że polecasz.
Polecam. Na początku byłem bardzo zafascynowany samą ideą rozdzielenia, bo kurczę, w momencie, kiedy wychodzisz z pracy, nie musisz o niej myśleć, ale w toku rozwoju całego serialu możecie zobaczyć, że to nie jest najlepszy pomysł. Według mnie przynajmniej. A sami możecie też to ocenić. Polecam, jest to chyba 6, może 8 odcinków, już nie pamiętam, bo oglądałem to jakiś czas temu. Trwają po 50 kilka minut, ale naprawdę warto poświęcić ten czas.
No dobrze, to polecamy serdecznie. Ja nie mam polecajki, więc tym samym.
Dziękujemy Wam za czas spędzony z nami. Przypominamy o formularzu kontaktowym i życzymy Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie.
Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia.